Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. Lasy Państwowe w latach 2014-2015 wpłacą do budżetu 1 600 000 000 zł. Środki te mają być przeznaczone na budowę i przebudowę dróg lokalnych. Sejm w piątek większością głosów koalicji rządowej PO-PSL przyjął nowelizację ustawy o lasach państwowych. Wcześniej upadły wnioski o odrzucenie ustawy. Pieniądze mają pozwolić na zmniejszenie o 150 milionów złotych deficytu budżetu państwa i przekazać 650 milionów złotych na Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Oprócz przekazania 1 600 000 000 zł lasy państwowe od 2016 roku będą musiały przekazywać do budżetu państwa daninę w wysokości 2% przychodów. Opozycja alarmuje, że to skok na kasę, który zdestabilizuje finanse lasów państwowych. Poseł Jan Szyszko, były minister środowiska, zwrócił uwagę, że pierwsze i drugie czytanie w Sejmie odbyło się jednego dnia, wczoraj, a głosowanie odbyło się dzisiaj.
O 1/4 terytorium kraju decydujemy w ciągu 24 godzin. Rozpoczynamy proces destabilizacji polskich lasów państwowych. Na jakich podstawach? A na takich, że z jednej strony wszyscy uważają, że polskie lasy państwowe są wyśmienicie, również uważa to Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe po uzyskaniu informacji, że polskie lasy zostały wyróżnione główną nagrodą przez UNESCO za zrównoważony rozwój i spełnianie celów, ale równocześnie motywacją do tego, aby destabilizować polskie lasy państwowe z punktu widzenia analizy gospodarczej jest to, że macie to dajcie. To była jedyna argumentacja ze strony rządowej, że lasy muszą być obciążone daniną. Bo mają.
Dariusz Bąk zwrócił uwagę, że rząd zabiera lasom środki, które są im potrzebne do rozwoju.
W 1952 roku Bolesław Bierut i reżim komunistyczny nałożył obowiązkowe dostawy na polskie gospodarstwa rodzinne chłopskie. To właśnie na tym polegało, że zabierano ponad siły, jakie miały gospodarstwa rodzinne, zabierano płody rolne. Gospodarstwa podupadały i wtedy zabierano im ziemię pod PGR i spółdzielnie produkcyjne. Czy nie widzi pan analogii w tym, co pan teraz robi, atakując państwowe gospodarstwo leśne, lasy państwowe, gospodarstwo narodowe, zabierając im środki konieczne na rozwój i w konsekwencji doprowadzi pan do niewydolności finansowej lasów państwowych, a w konsekwencji do sprzedaży polskich lasów i polskiej ziemi. Dlaczego wyrządza pan krzywdę Polakom i Polsce?
Poseł Jacek Bogucki wskazywał na różne liczby określające stan środków obrotowych.
Jaki jest prawdziwy stan środków obrotowych na kontach lasów państwowych? 1 1/2 czy 3 000 000 000? Bo dyrektor i dwóch ministrów podaje różne liczby. Kto kłamie w rządzie? Kto z was oszukuje? Czy to prawda, że w 2014 roku chcecie sięgnąć po środki posiadane przez lasy państwowe, ale już w 2015 chcecie sięgnąć po zadłużanie lasów państwowych, po przyszłe niepewne zyski? Stwierdził to także jeden z przedstawicieli rządu podczas debaty w komisji. To jest rzeczywiście rekord w wydawaniu tego, co lasy państwowe budowały przez 90 lat. I powtórzę, nie było was, był las. Nie będzie was, tylko nie wiadomo, czy las nadal będzie. Ale tworzenie funduszu wyborczego na koszt polskich lasów nie pomoże.
Sejm przyjął także większość senackich poprawek do ustawy budżetowej na 2014 rok, w tym poprawkę dotyczącą przekazania środków do państwowej kasy przez lasy. Politycy Prawa i Sprawiedliwości chcą rozpisania ogólnokrajowego referendum w obronie polskich lasów i ziemi. Trwa akcja zbierania podpisów pod wnioskiem referendalnym. Wniosek, na którym można złożyć swój podpis, dostępny jest na stronie internetowej naszej rozgłośni pod adresem www.radiomaryja.pl. Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz pozostaje na stanowisku. Głosami koalicji rządowej Sejm odrzucił wniosek PiSu o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa resortu zdrowia. Głosowanie poprzedziły wystąpienia m.in. premiera Donalda Tuska i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Premier atakował opozycję za to, że, jak stwierdził, staje po stronie koncernów farmaceutycznych. Trzeba mieć odrobinę cywilnej odwagi i coś z rycerza w sobie, żeby stanąć po stronie pacjentów, a nie po stronie koncernów farmaceutycznych, przekonywał Tusk. Zaapelował też do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, by przedstawił pomysły na to, jak chce realizować dziedzictwo profesora Zbigniewa Religi dotyczące budżetowego finansowania ochrony zdrowia i sieci szpitali. Mówił, że jest gotów do rozmów na ten temat. To, że pan jest mistrzem insynuacji, to oczywiście wiem, ale że pan będzie się tu przedstawiał jako bojownik z lobby, tu muszę przyznać, że pan w bardzo poważnej sprawie przekroczył już wszelkie granice tego wszystkiego, co o sprawach poważnych każe traktować poważnie, odpowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Podkreślił, że całe rządy Donalda Tuska to jest kpina ze społeczeństwa.
Bo tylko w kategoriach kabaretowych was, wasz rząd można traktować jako siłę, która walczy z lobby. Byście stworzyli system polityki, która jest przez politologów nazywana polityką transakcyjną. To jest nazwa sprzed wielu lat. I wyście ten system doprowadzili, można powiedzieć, do perfekcji. Cała wasza polityka to są kpiny ze społeczeństwa i propaganda dla społeczeństwa i uleganie różnego rodzaju lobby. No i jeszcze jedna rzecz, która już naprawdę mnie niebywale rozbawiła. Panie premierze, no jeśli pan mówi o honorze i rycerskości, no daj pan spokój.
Poseł Przemysław Wipler zwrócił uwagę, że rząd nie spełnił obietnic dotyczących służby zdrowia.
Czy pamięta pan, że pan powiedział tutaj w tej Izbie 23 listopada 2007 sieć szpitali zostanie ukształtowana przez wybór pacjentów dokonany na podstawie oceny poziomu danej placówki? Teraz chce pan rozliczać opozycję, pana premiera Kaczyńskiego i innych liderów opozycji. Żąda, żeby panu dawali rozwiązania, a pan obiecał nam ponad 6 lat temu, że pan to zrobi. Później, przed wyborami prezydenckimi, mówił pan, że nie mógł pan przez złego świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego i apelował pan, że spełni pan obietnicę ze swojego exposé, jeżeli dostaniecie 500 dni spokoju swojego prezydenta premiera. Co zrobiliście przez tyle lat? Może pan nam odpowiedzieć, dlaczego pan się zagubił, tego nie zrobił, co wtedy obiecał?
Premier nie odpowiedział na to pytanie. Nie odniósł się również do skandalu, o którym mówiła w Sejmie poseł Anna Zalewska.
W Mysłowicach dwoje radnych Platformy Obywatelskiej, w tym przewodnicząca Komisji Zdrowia, kupiła szpital wart 4,5 miliona z kontraktem 7-milionowym i perspektywą sięgnięcia po norweski fundusz za 135 tysięcy. To mniej niż mieszkanie. Każdy obywatel mógłby wziąć pod tę inwestycję kredyt. To państwa radni spowodowali, że udziały zamiast 500 zł kosztowały 15. Proszę państwa, maherzy z Platformy grasują po Polsce.
W Radiu Maryja dalsze informacje. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął przez aklamację uchwałę w sprawie Ukrainy. Znalazł się w niej zapis o możliwych sankcjach personalnych wobec osób odpowiedzialnych za użycie siły na Ukrainie i wezwanie do zaprzestania rozlewu krwi. Posłowie wezwali społeczność międzynarodową do udzielenia pomocy Ukraińcom. Wyrazili ponadto solidarność z demokratycznym społeczeństwem Ukrainy, szczególnie z osobami represjonowanymi i poszkodowanymi w wyniku starć. Mamy nadzieję, że Ukraina pozostanie w rodzinie europejskich narodów, głosi uchwała Sejmu. Nad wypracowaniem kompromisowej uchwały pracował zespół pod przewodnictwem posła Krzysztofa Szczerskiego.
Ta uchwała ma treść, jest tak zdecydowana, jak tylko to było możliwe oczywiście, no bo też wiadomo, że nie wszystkie kluby parlamentarne, tutaj zwłaszcza Lewica, miała kłopot z tą uchwałą, ale ona została gdyby mimo tych różnych uwag jakoś tak przyjęta, tak wynegocjowana jako kompromis, że to jest kompromis z treścią. No, to najważniejsze, że ta uchwała ma treść, ma zdecydowane stanowisko, nawet dalej idące niż to, co pierwotnie było w całym projekcie Prawa i Sprawiedliwości, ale cały ten projekt nasz jest wzięty pod uwagę.
Politycy Prawa i Sprawiedliwości udali się do Kijowa. W sobotę mają rozmawiać z liderami ukraińskich partii opozycyjnych. Według premiera byłoby lepiej, gdyby politycy Prawa i Sprawiedliwości w sprawie Ukrainy działali razem z MSZ. Tymczasem prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz zapowiedział, że na najbliższym zwoływanym na wtorek specjalnym posiedzeniu parlamentu rząd ulegnie przeformatowaniu. Szef państwa zadeklarował to podczas spotkania z Radą Kościołów. Pozostałe informacje w Radiu Maryja. Polski wywiad miał otrzymać od CIA 15 milionów dolarów za udostępnienie Amerykanom ośrodka szkoleniowego w Starych Kiejkutach, podaje Washington Post. Waszyngtoński dziennik podkreśla, że w tym miejscu w ukryciu przetrzymywani byli więźniowie podejrzani o współudział w zorganizowaniu zamachów Al-Kaidy. Zdaniem amerykańskich dziennikarzy więzienie CIA w Polsce było prawdopodobnie najważniejszym takim tajnym ośrodkiem stworzonym po atakach z 11 września 2001 roku.
To jest nieprawdopodobne, dlatego że w mediach amerykańskich pojawiają się nowe informacje, które bardzo ściśle wpływają na nasze bezpieczeństwo międzynarodowe i na naszą opinię jako państwa, który jest ważnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. A z drugiej strony są to tak rewolucyjne informacje mówiące o tym, że polskie służby mogły dostać tak dużą kwotę jak 15 milionów dolarów w związku z rzekomymi więzieniami CIA, gdzie przypomnę, w Polsce się w tej sprawie toczy śledztwo i prokuratura wyjaśnia tą sprawę i jeszcze się nie zakończyło, w związku z tym trudno się nam do tego wszystkiego ustosunkować, jeżeli prokuratura nie wyjaśni tej sprawy.
Komentował sprawę w rozmowie z redakcją informacyjną Radia Maryja poseł Marek Opioła z Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. We wrześniu ubiegłego roku komisarz praw człowieka Rady Europy zaapelował do Polski, by zakończyła śledztwo w sprawie domniemanych więzień CIA, opublikowała jego wyniki i rozliczyła osoby za nie odpowiedzialne, nawet jeśli pełnią one wysokie funkcje w państwie. Stopa bezrobocia w grudniu 2013 roku wyniosła 13,4% wobec 13,2% w listopadzie, podał w piątek Główny Urząd Statystyczny. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu grudnia wyniosła 2 157 900 osób. Warto zauważyć, że dane te nie uwzględniają osób niezarejestrowanych w urzędach pracy, ponad 2 milionów młodych, którzy wyjechali z naszego kraju w poszukiwaniu pracy, oraz bezrobocia ukrytego w rolnictwie, które przekracza 1 milion osób. Według niektórych ekspertów bez zatrudnienia może być nawet 6 milionów ludzi. Ekonomistka Anna Milewska podkreśla, że trudno się spodziewać radykalnego spadku bezrobocia w najbliższych miesiącach.
Nawet przy założeniu, że wzrost PKB rzeczywiście się wypełni, będzie wynosił 3%, czy nawet gdyby tak się wydarzyło 3,5%, z uwagi na fakt, że koszty pracy w Polsce są nadal bardzo wysokie. I w związku z powyższym pracodawcy, którzy dopiero co zaczynają wychodzić z kryzysu i bardzo ostro patrzą na sprawę kosztów, dopóki będzie to możliwe, będą korzystać niekoniecznie z klasycznych form zatrudnienia umowy o pracę, ale umów zleceń, umów o dzieło, okresów próbnych, stażu i tym podobnych form zatrudnienia.
Aby bezrobocie mogło spadać, potrzebna jest stabilizacja rynku przedsiębiorców.
Przedsiębiorcy muszą czuć się bezpiecznie, a będą się czuli bezpiecznie, jeżeli zostaną spełnione kilka warunków, co do których nie spodziewam się, żeby nastąpiła jakaś radykalna zmiana, a mianowicie stabilny system podatkowy i radykalne ograniczenie uznaniowości decyzji administracyjnych również w sektorze, a może przede wszystkim w sektorze podatkowym. Drugim elementem jest poprawienie sprawności sądownictwa w zakresie ściągania należności. Miejsca pracy, żeby to bezrobocie spadało, muszą rosnąć w sposób stabilny, czyli musi pojawić się stały trend, jeżeli chodzi o zatrudnienie. A to będzie dopiero spowodowane przede wszystkim inwestycjami w gospodarce.
Pracownicy sądów z całej Polski rozpoczęli akcję wysyłania do ministra sprawiedliwości jednogroszówek. Jest to kolejny etap akcji protestacyjnej sądowniczej Solidarności. Przed świętami urzędnicy zatrudnieni w sądach przesłali do Marka Biernackiego ponad 2000 swoich pasków z wynagrodzeniami. Liczymy, że kwotę uzbieraną z przesłanych przez nas grosików pan minister przeznaczy na szkolenie, między innymi z komunikacji, mówi Edyta Odyjas, przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Pracowników Sądownictwa.
To jest na zasadzie takiego happeningu, żeby dać do zrozumienia rządzącym w Ministerstwie Sprawiedliwości, że te wszystkie akty, dokumenty, nowe pomysły, które podpisują, niestety po pierwsze ośmieszają cały resort sprawiedliwości, dają pracy naszym pracownikom, nic nie zmieniają i nie wnoszą. Przy okazji jeszcze obywatel na tym wszystkim cierpi. Więc stwierdziliśmy, że być może potrzebne jest jakieś dodatkowe podyplomowe szkoły. Powinni może poukańczać ze statystyk, z komunikacji. komunikacji, z dialogu. I tutaj postanowiliśmy, że my się podzielimy, pomimo tego, że mamy mało. I z takim symbolicznym grosikiem z całej Polski będziemy wysyłać ministerstwu i mam nadzieję, że się zbierze taka pula pieniążków, że na taką roczną podyplomówkę będzie można wysłać kilku panów.
Akcja ma także zwrócić uwagę na problem niskich i zamrożonych od lat pensji szeregowych pracowników sądów, ale nie tylko.
Chcemy jasnych, zrozumiałych, czytelnych przepisów, które pozwalają ludziom godnie przede wszystkim przeżyć miesiąc, jasne, czytelne zasady awansu, przestać ludzi szykanować i mobbingować, bo niestety to się na dzień dzisiejszy dzieje, czyli przestrzegać w sądach przepisów prawa pracy, to jest dla nas ważne. Koniec z nadgodzinami i mogłabym tego wymieniać, ta cała patologia, która ma miejsce w sądownictwie, to można by było tak punkt po punkcie wymieniać. A przede wszystkim chcielibyśmy, i to byśmy na pewno panu ministrowi powiedzieli, żeby w końcu ktoś usiadł, a szczególnie on, bo jeszcze z nami się ani razu nie spotkał osobiście, żeby naprawdę usiąść z nami do stołu i porozmawiać.
Polacy zamordowani w wyniku tzw. obławy augustowskiej mogli być rozstrzelani w Lidzie na Białorusi. Wynika z wersji śledczej rozważanej przez prokuraturę IPN. Hipotezę tę uprawdopodobniają zeznania świadków i fotografie ekshumacji z 1945 roku.
Przede wszystkim było dobre połączenie kolejowe Grodno-Lida, tak mówią świadkowie z Lidy. Więzienie lidzkie swobodnie mogło pomieścić 600 osób. Nadto, jak świadek widział, to opędzona grupa z dworca lidzkiego do więzienia, to mniej więcej liczyła 600 osób i wcześniej tam na terenie poligonu 77 Pułku Piechoty były dokonywane egzekucje, były już przygotowane doły. To były doły przygotowane przez oprawców niemieckich, które nie zostały wykorzystane i tam mogły zostać po prostu zamordowane ofiary obławy augustowskiej.
Mówił prokurator Zbigniew Kulikowski, szef pionu śledczego IPN w Białymstoku. Dodał, że bierze też pod uwagę wersję, iż rozstrzelana w sierpniu 1945 roku na terenie poligonu 77 Pułku Piechoty grupa Polaków to nie muszą być osoby zatrzymane podczas obławy augustowskiej. IPN prowadzi obecnie czynności, które mają sprawę rozstrzygnąć.
Przede wszystkim kontaktuje się z osobami, które mają wiedzę o Lidzie. To jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lidzkiej i wszystkie osoby, które mogą coś na ten temat powiedzieć, są proszone o kontakt z nami. I jak skompletuję ten materiał dowodowy, jeszcze sprawdzę, czy Komando 1500 Niemieckie wcześniej nie wykopywało tam z ofiar zbrodni niemieckich, zostanie opracowany wniosek do strony białoruskiej o uzyskanie danych, jacy Polacy w sierpniu 1945 roku w Lidzie zostali rozstrzelani.
Przypomnijmy, śledztwo IPN w sprawie obławy augustowskiej dotyczy zbrodni popełnionej na około 600 osobach, które w lipcu 1945 roku zatrzymano na terenie powiatów augustowskiego, suwalskiego, sejneńskiego i sokulskiego. Obławy dokonał kontrwywiad wojskowy SMIERSZ 3 Frontu Białoruskiego Armii Czerwonej przy współudziale m.in. funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej i żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego. W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości. Za uwagę dziękuję. Monika.